broniła się, odpychała mnie.
Od lat opowiadam wam o najbardziej przerażających historiach.
Zbrodnie, zaginięcia, tajemnice.
Znacie mnie z kanału Niediegetyczne oraz podcastu
Kryminatorium.
Teraz czas na coś zupełnie nowego.
Ja ich nie zabiłem.
W mojej kilkuodcinkowej serii zabiorę was w mroczną podróż śladami polskich zabójców. Odwiedzam miejsca zbrodni, analizuję dokumenty, przedstawiam kulisy śledztw. Wszystko w nowym podcaście.
Sylwetka mordercy.
Pierwszy tego typu podcast w Polsce. Zapraszam, Marcin Myszka. Sezon pierwszy, Grzegorz Tytlewicz.
A teraz już mogę wszystko powiedzieć ze szczegółami.
W drugim odcinku podcastu Sylwetka Mordercy skupimy się na okolicznościach zabójstwa 40-letniej kobiety, Bogusławy, która zaginęła 10 sierpnia 79 roku. Rodzina i bliscy mieli nadzieję, że wróci cała i zdrowa. Kilka dni po zaginięciu lokalne media poinformowały o sprawie.
Kto widział tę kobietę? Osoby, które 10 bieżącego miesiąca podróżowały pociągami na trasie Poznań-Rożkowo-Węgrowieckie oraz osoby, które oczekiwały na peronach na przyjazdy wymienionych pociągów, jak również widziały w tym dniu lub znają kobietę przedstawioną na zdjęciu. Rysopis, wiek około 40 lat, wzrost 165 cm, włosy ciemny kasztan. Ubrana w płaszcz ortalionowy koloru czerwonego z kapturem, zapinany na guziki i spięty paskiem. Suknia koloru jasno-niebieskiego, beżowe pończochy, pantofle skórzane koloru beżowego. Proszone są o osobiste lub telefoniczne skontaktowanie.
W chwili publikacji komunikatu poszukiwana kobieta już nie żyła. Jej zwłoki leżały na polnej drodze kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Poznania. Tym razem jego narastające podniecenie połączone z brutalnością osiągnęło apogeum. W sierpniu 79 roku milicjanci rozpoczęli śledztwo, które doprowadziło do skazania i stracenia Grzegorza Tytlewicza.
Cofnijmy się jednak do samego początku. Otwieram pierwszy tom, akt.
Notatka urzędowa, 18 sierpnia 1979 roku. W dniu dzisiejszym o godzinie 9.50 posterunek MO w Tarnowie Podgórnym został powiadomiony telefonicznie, że na polnej drodze między Gajem Wielkim a Grzebińskiem w krzakach pod drzewem znajdują się zwłoki kobiety.
Telefon w tej sprawie wykonał przypadkowy przechodzień. Mężczyzna z okolicy wybrał się na spacer. Po przejściu kilku kilometrów dotarł do niego nieprzyjemny zapach, który szybko próbował zlokalizować. Wydobywał się ze sterty słomy. Mężczyzna przeszukał to miejsce i natrafił na ludzką nogę. Początkowo pomyślał, że znalazł protezę, jednak były to zwłoki kobiety. Jak możemy przeczytać w protokole oględzin, zwłoki leżały w odległości około 1200 metrów od polnej drogi w rowie pod dziką gruszą, częściowo przykryte słomą. Od razu było widać, że ciało leży już tam od dosyć dawna. Tkanki były uszkodzone przez owady. W tym dniu temperatura sięgała 26 stopni Celsjusza. A to przyczyniło się do szybkiego rozkładu zwłok. Nie było wątpliwości. Kobieta stała się ofiarą zbrodni. Wyglądała na około 40 lat. Ciało ubrane w płaszcz koloru czerwonego. Na taki sam kolor pomalowane były jej paznokcie. Zależało jej, aby wyglądać dobrze. Może umówiła się na randkę z nowo poznanym mężczyzną, który okazał się jej oprawcą. Na głowie stwierdzono uszkodzenia czaszki w okolicy prawego oczodołu. Na jej ręce znajdował się zegarek, który po zdjęciu wskazywał na godzinę 10.47. W pobliżu nie znaleziono jej torebki. Nie było również żadnych dokumentów.
Czyli mamy zabójstwo. No. Szukamy śladów, może uda się znaleźć coś, co będzie można powiązać ze sprawcą. I przesłuchaj jeszcze tego mężczyznę, który ją znalazł. Musimy ustalić, kim jest ta kobieta. Może ktoś jej szuka, może jest z okolicy.
Milicja przeszukała teren, ale nie znaleziono żadnych istotnych śladów. Przesłuchanie mężczyzny, który znalazł zwłoki, również nic do sprawy nie wniosło. Milicjanci mają więc do rozwiązania sprawę zabójstwa. Od razu zabierają się do pracy. Na początek przesłuchania świadków. Milicja szuka punktu zaczepienia, ale nie jest to proste.
40 lat temu, prawda? No. Że to będzie tak. Ja po prostu szedłem, jakieś spacery zrobiłem. I patrzę, kupa jakiejś słomy, nie? Aha. No i po prostu wziąłem ci i tak rozgarnęłem. I zauważyłem ciało. Nie wiedziałem, o co tu chodzi, ale potem tak skojarzyłem.
Udaje mi się dotrzeć do mężczyzny, który 40 lat temu znalazł ciało. Mężczyzna po takim czasie pamięta niewiele z tej sytuacji, ale nakreśla mapę i tłumaczy, w jaki sposób dotrzeć do tego miejsca.
Kilometr, będzie taki dom po lewej stronie. I musi pan przez tę drogę przeciąć, bo ona taka prowadzi z grzebieniska do gaju właśnie. To ją przeciąć. No. I jak już pan tam pojedzie, to taki jest las, nie? Po lewej stronie. Pan pojedzie jakiś też kilometrek i będzie w prawo. Tak, bo nawet ja bym mógł zapomnieć. Ja tam, sam kiedyś szedłem, patrzę, jest krzyż. A teraz dawno nie byłem, nie patrzyłem.
Może już
nie. Może spadł.
Też na miejscu innej ofiary tego mordercy.
Widziałem to miejsce na fotografiach w sądowych aktach. Jestem jednak niezwykle ciekawy, jak ta polna droga wygląda obecnie. W dokumentach były przygotowane wówczas przez milicjantów mapy, ale zobaczyć miejsce zbrodni na własne oczy daje możliwość na zupełnie inny pogląd na sprawę. Czy na drzewie wciąż znajduje się ten upamiętniający krzyż? Czy ktoś pamięta jeszcze o tym miejscu? Czy jest kompletnie zapuszczony? Muszę tam pojechać, aby się przekonać.
Wydaje mi się, że to się zgadza, bo teraz zobacz, będzie ten las, on mówił o lesie, będzie domek.
I tam w lewo jest jakaś tam, musimy tu w prawo.
Podejrzewam, że słychać to, że idziemy po polu. Ale dzięki temu mamy znacznie bliżej. Jak słyszeliście, pan w miarę dokładnie opowiedział nam, w jaki sposób dotrzeć do tego miejsca. Nakreślił nam mapę, przeanalizowaliśmy to również na mapach Google'a i chyba idziemy w dobrym kierunku. Problem jest jednak taki, że ta droga leśna była bardzo zła. Baliśmy się, żeby nie uszkodzić samochodu, więc zaparkowaliśmy kilkaset metrów dalej i teraz idziemy przez pola do gruszy. Wydaje nam się, że to jest właśnie to miejsce, ponieważ ta grusza tak rośnie samotnie. No jestem ciekawy, czy to jest to drzewo, czy to jakieś inne drzewo, ale to musi być ta droga, co nie? Nie ma innej możliwości, żeby to była jakaś inna droga. Według tego, co ten facet tłumaczył, według tych naszych tutaj zapisków, to musi być to miejsce. Tylko zaczyna niepokoić mnie to, że chyba zaczyna padać i są coraz ciemniejsze chmury. Wczoraj mieliśmy tak samo, gdy szliśmy na miejsce zbrodni w Tomicach. Złapał nas deszcz, to by dzisiaj nie było podobnie. To wszystko wygląda na to, że tak może się to skończyć. Mamy do pokonania jeszcze kilkaset metrów, oby udało się tam dojść i wrócić. Ten mężczyzna mówił, że zaraz po śmierci tej kobiety jej rodzice postawili w tym miejscu krzyż. Byli u niego w domu i zapytali o to miejsce, aby postawić tam krzyż. I ten krzyż przez wiele lat tam stał, jednak przez kilka ostatnich lat ten mężczyzna nie widział tego miejsca, więc tak naprawdę nie wiadomo, czy ten krzyż wciąż tam jest, czy nie. A byłby to najlepszy dowód na to, że trafiliśmy w odpowiednie miejsce, ale myślę, że nawet jeżeli ten krzyż gdzieś spadł, czy ktoś go ściągnął...
Sprawca zbrodni dobrze wiedział, że ta droga jest mało uczęszczana. Obecnie jest kompletnie zarośnięta. Miałem nawet problem, aby tam spacerować, a co dopiero jechać tam samochodem albo rowerem. Jednak miejsce ma w sobie jakiś tajemniczy i niepokojący klimat.
Zaczyna się robić coraz bardziej niepokojący przez te ciemne chmury. Rano byłem pewny, że nic nas nie zaskoczy, że żadnej burzy, że żadnego deszczu, było kompletnie bezchmurne niebo.
Jeszcze jest fajna.
Czujesz? Zaczyna kropić. No. To problem teraz, że nawet ja bym tam nawet nie dobiegł, gdybym chciał, jest już tak daleko do tego samochodu. Kurde, i znowu pokrzywy. Dawno się tyle nie nałoziłem po polach. Dobra, myślę, że to jest ta grusza. Ale fajne miejsce na spacer, co? Jak ten gościu.
Też może być ten.
Tyle tutaj traw, taka dzika, fajna, polna droga. Jeszcze teraz nadciągają te ciemne chmury, to już w ogóle klimat złowrogi, złowieszczy i ta wielka, wielka grusza. Bo to jest chyba grusza, co nie?
Ale tam na sterce są drzewo przy drzewie trochę, nie? Tak bardziej.
Możemy tam podejść, zobaczyć i w razie czego wrócimy. Chociaż on na początku mówił kilometr, potem zmienił do pół kilometra, a potem mówił nawet 300 metrów. To ja mogę podejść w tym czasie do tej gruszy zobaczyć. Ej, to jest grusza, więc może to jest to? Z tego co on mówił. Chyba, że jakaś inna tutaj jeszcze była Już nie, no przecież to jest pole.
Nie udaje mi się odnaleźć tego miejsca. Znalazłem drzewo, o którym mógł mówić mężczyzna, jak również pasowało do opisu miejsca zbrodni, które znalazłem w protokołach, ale nie było tam krzyża ani innych znaków, które mogły świadczyć o tym, że 40 lat temu w tym zapomnianym miejscu doszło do zabójstwa kobiety. Nie mam jednak wątpliwości, że droga, którą spacerowałem, to właśnie to miejsce. Wróćmy jednak do przebiegu śledztwa. Milicjanci podejmują próbę ustalenia tożsamości kobiety. Jednak jej rysopis nie pasuje do żadnej z zaginionych ostatnio kobiet. Okoliczni mieszkańcy również nie potrafią pomóc w tej sprawie. W końcu jednak udaje się ustalić, że to Bogusława, która 8 dni wcześniej wyjechała z Poznania do rodziny w okolice Rożkowa. W tej sprawie często będą się pojawiać nazwy niewielkich miejscowości, więc aby zobrazować wam, o jakie rejony geograficzne w Wielkopolsce chodzi, będę wspominać również, w jakiej odległości znajdowała się dana miejscowość od Poznania. Rożkowo jest 50 km na północ. Zwłoki znaleziono w Gaju Wielkim, zlokalizowanym na zachód od miasta. Kierunek planowanej podróży nie zgadzał się więc z miejscem znalezienia ciała, które najprawdopodobniej było też miejscem śmierci Bogusławy.
Bezpośrednią przyczyną zgonu były urazy mózgowo-czaszkowe zadane narzędziem o dość dużej powierzchni.
Sekcję zwłok przeprowadzono 21 sierpnia. Ekspertyza potwierdza, że sprawca był niezwykle brutalny.
Złamanie kości czołowej po stronie prawej. Stwierdzono złamanie kości jarzmowej, wgniecenia i złamania. Stwierdzono także w części potylicznej. Urazy zadane zostały z dużą siłą.
Milicja kontynuuje czynności śledcze. 2 dni po zakończeniu wizji z udziałem świadka zgłoszono wniosek do zakładu kryminalistyki na zawartość alkoholu we krwi. Ta z pozoru drobna informacja może okazać się ważna. W międzyczasie zwrócono się także o pomoc do Wydziału Chemii. Milicjanci chcą wiedzieć, czy na śladach uderzeń można zabezpieczyć ślady metalu, które mogłyby powiedzieć cokolwiek o narzędziu zbrodni. Jednak na podstawie obrażeń nie udaje się ustalić takich informacji. Kilka słów o zabitej Bogusławie opowiada jej siostra. Zeznaje, że Bogusława przyjechała do domu pociągiem około 9:30, a odjechała około 15:00. Na pociąg odwiózł ją szwagier motocyklem. Kobieta była widziana w poczekalni dworca. Widziano ją również na peronie. Wyglądało więc na to, że wsiadła do pociągu, ale w Poznaniu nikt jej już nie widział. A przynajmniej milicjantom nie udaje się dotrzeć do takiego świadka. Bogusława wysiadła na przystanku na Garbarach. Później skierowała się w stronę Winograd. To potwierdziła kobieta, która jechała tym samym pociągiem. Tyle wiemy o jej ostatnich godzinach życia. Później wszystko owiane jest tajemnicą. Już na samym początku śledztwa podejrzenia padają na męża zamordowanej kobiety. Tym bardziej, że rodzina Bogusławy sugeruje, że ten mężczyzna może mieć związek z zaginięciem.
Ich małżeństwo nie było szczęśliwe. Mąż podobno od wielu lat miał mieć kochanki. Bogusława dobrze o tym wiedziała i ten fakt przysparzał jej wiele przykrości. Matka Bogusławy powiedziała nawet, że w dniu zaginięcia kobieta planowała wrócić wcześniej do domu, tylko po to, aby sprawdzić, czy zastanie męża z kochanką. Po zaginięciu mężczyzna miał zachowywać się dziwnie, był zdenerwowany. w teatralny sposób okazywał swój niepokój. Stanisław został więc zatrzymany do wyjaśnienia.
Okazuje się, że on również miał podejrzenie co do wierności swojej żony. Milicjanci zapytali, czy wiedział o planowanym przez Bogusławę wyjeździe na wieś w okolice Roszkowa.
Powiedziała mi, ale ja podejrzewałem, że kłamie. Gdy jeździła do rodziny, ubierała się skromnie, a tym razem zabrała 2 sukienki, 6 złotych pierścionków i szpileczki. Pomalowała też bardzo starannie paznokcie. Gdy w piątek wróciłem z pracy, jeszcze jej nie było. O 18:00 pojechałem na dworzec, bo o tej porze zazwyczaj wracała. Wieczorem kilka razy wychodziłem jeszcze na przystanek tramwajowy, a potem z córką czekaliśmy do 2:00 w nocy. W niedzielę pojechałem jeszcze do tej wioski. Kiedy dowiedziałem się, że żona wyjechała jeszcze w piątek, zgłosiłem zaginięcie.
Gdy przeglądałem akta, również zwróciłem uwagę na te pomalowane paznokcie. Mocno czerwony kolor, podobnie jak kolor płaszcza, który miała na sobie tego dnia. Mąż sugeruje zatem, że kobieta pojechała na randkę. Opowiedzmy sobie jednak trochę więcej o ich małżeństwie. Bądź co bądź, mąż lub były partner w przypadku zabójstw trafia na celownik śledczych w pierwszej kolejności. Tym razem jest podobnie. Tym bardziej, że para miała wyraźne problemy w swoim związku.
Z akt sprawy. Zeznanie męża zamordowanej kobiety, której zwłoki znaleziono w okolicach Gaju Wielkiego.
Bogusławę poznałem na zabawie. Pochodziła ze wsi, ale mieszkała i pracowała w Poznaniu. Pobraliśmy się w 1960 roku, a w rok później urodziła się córka. Przez pewien czas było dobrze, potem jednak zaczęły się awantury i rękoczyny. Najczęściej żona mnie biła. Chyba 8 lat temu wystąpiłem o rozwód i wyprowadziłem się, ale później się z tego wycofałem, ze względu na dziecko. Wycofałem pozew. Żona była bardzo nerwowa. Pewnego razu zażyła większą ilość środków nasennych, ale odratowano ją i trafiła do szpitala psychiatrycznego. Odwiedzałem ją często. Kiedyś, gdy jej powiedziałem, że córka obcięła włosy, dostała szału. Lubiła alkohol, była towarzyska i pobudliwa seksualnie. Przeżywała drugą młodość. Jak nie chciałem, groziła, że zrobi to z kimś innym. Podejrzewałem ją o zdradę, ale nie miałem żadnych dowodów. W czerwcu kręcono w Poznaniu film, w którym asystowała. Później przyszedł do naszego mieszkania jakiś mężczyzna. Powiedziała, że to fotograf, który robił jej zdjęcia. Innym razem spotkaliśmy kogoś zupełnie innego, którego żona też pytała o zdjęcia. W Gaju Wielkim albo w tamtych okolicach nie mamy rodziny lub znajomych.
Przesłuchano także córkę nieżyjącej kobiety. Dziewczyna potwierdziła, że związek jej rodziców nie wyglądał najlepiej. Ale posłuchajcie sami.
Z akt sprawy. Zeznania córki zamordowanej kobiety, której zwłoki znaleziono w Gaju Wielkim.
Zauważyłam, że rodzice byli o siebie bardzo zazdrośni. Często dochodziło do rękoczynów. Matka była silniejsza. Ojciec miał jakieś kobiety, ale nie wiem, kim były. Nie interesowało mnie to. Wieczorem przed wyjazdem matka malowała paznokcie, a to robiła tylko na specjalne okazje. Latem często mówiła, że idzie się na plażę opalać, ale po powrocie wcale nie było widać opalenizny. Szybko zawierała znajomości, była towarzyska, lubiła zwracać na siebie uwagę. Często korzystała z autostopu. Ojciec ostrzegał, że to się kiedyś może źle skończyć.
Zarówno córka, jak i Stanisław potwierdzili, że przedmioty znalezione przy zwłokach należały do Bogusławy. Zwrócili także uwagę na to, że brakuje 5 pierścionków. Najprawdopodobniej zabrał je więc sprawca zbrodni. Skradziona biżuteria często jest ważnym dowodem. Zdarza się przecież, że po jakimś czasie sprawca próbuje sprzedać te wartościowe przedmioty, a wtedy dowiaduje się o tym milicja, która namierza poszukiwanego. Nie bez powodu we wszystkich programach kryminalnych pokazywane są zdjęcia albo rysunki przedmiotów, które zginęły z miejsca zbrodni. W przypadku sprawy zabójstwa w Gaju Wielkim również istniała szansa na to, że fanty doprowadzą do zabójcy. Jednak milicjanci nie mogli przecież czekać na to, aż przedmioty same wpadną im w ręce. Musieli działać, ponieważ sposób, w jaki zabójca zaatakował, mógł wskazywać na to, że zabije po raz kolejny. Mam przed sobą mapę z zaznaczonymi kluczowymi punktami. Odległość między poznańskimi garbarami, na których kobieta miała wysiąść z pociągu, a Gajem Wielkim, gdzie znaleziono jej zwłoki, wynosi około 30 km. Wcześniej była jeszcze urodziny w miejscowości, która położona jest w okolicy Roszkowa. Ta miejscowość oddalona jest od Gaju Wielkiego o około 80 km. Jedno z najważniejszych pytań na teraz to to, w jaki sposób kobieta dotarła do Gaju Wielkiego. Jej córka wspominała o częstym korzystaniu z autostopa. Czy tym razem kobieta również wsiadła do pojazdu, którego kierowcą był nieznany mężczyzna? I to on wywiózł ją na zachód od Poznania.
Milicja ma wiele punktów zaczepienia. Mąż zamordowanej, Stanisław, nie zostaje skreślony z listy podejrzanych. Mężczyzna miał motyw, aby zabić kobietę. Jednak wygląda na to, że z jej śmiercią nie ma nic wspólnego. Poza negatywnymi opiniami rodziny Bogusławy, wszyscy wypowiadają się o nim dobrze. W środowisku uważany był za spokojnego i uczciwego człowieka. W dodatku na dzień zaginięcia miał alibi. Gdy kobieta nie wracała do domu, denerwował się i potwierdzają to sąsiadki. Udaje się dotrzeć także do kobiety, która rzekomo miała być jego kochanką. Ta jednak nie potwierdza, aby miała romans ze Stanisławem. Mężczyzna zostaje wypuszczony.
Jednocześnie sprawdzano również inne wątki. Może ktoś coś widział, może ktoś coś na ten temat wie. Sprawdzono wszelkie bary, restauracje i zajazdy, które znajdują się na trasie z Poznania do Gaju Wielkiego. Jeżeli kobieta pojechała na randkę, mogła przecież ze swoim towarzyszem zatrzymać się na moment w takim miejscu, aby wypić kawę. Tym bardziej, że w treści żołądka znaleziono niestrawiony do końca posiłek. Kobieta mogła więc zjeść ze swoim oprawcą ostatni w życiu obiad.
Istniała również możliwość, że to liczne pierścionki na jej palcach przyciągnęły sprawcę. Bogusława tego dnia miała ich założonych aż 6. Jej dłonie były wręcz oblepione złotem. Nawet konduktorka z pociągu zwróciła na nią szczególną uwagę tylko przez te pierścionki. Skoro nie znaleziono ich przy zwłokach, może chodziło o motyw rabunkowy.
Milicja dociera do świadka, który w okolicy miejsca zbrodni widział tajemniczą parę. Mieszkaniec Gaju Wielkiego zeznaje, że 10 sierpnia około 18 wybrał się z żoną i dziećmi do lasu na grzyby. Żona po jakimś czasie zauważyła siedzących w oddali na kocu mężczyznę i kobietę, która miała na sobie czerwone ubranie. Tak samo jak nasza ofiara. Miała jasne włosy, ostrzyżone na krótko i nie miała nakrycia głowy. To mogła być zamordowana, a siedzący obok niej mężczyzna mógł być jej późniejszym oprawcą. Świadek zapamiętał również i jego. Miał ciemne, krótkie, strzyżone włosy. Ubrany był w siwą marynarkę. Świadek wtedy nie poszedł w tym kierunku. Po niedługim czasie wraz z rodziną wrócił do domu, ale przyjechał w to miejsce ponownie później. Co ciekawe, za drugim razem zabrał ze sobą lornetkę. W aktach co prawda nie znalazłem wytłumaczenia, po co była ta lornetka. Według mnie możliwości są dwie. Albo nasz świadek miał nadzieję na to, że relacja pomiędzy tajemniczą parą się rozkręci i nabierze pikanterii, albo już wtedy czuł coś niepokojącego w tej sytuacji. W każdym razie, gdy przyjechał w to miejsce ponownie, tym razem w pojedynkę, zostawiając rodzinę w domu, tajemniczej pary już tam nie było.
3 dni później przeprowadzono wizję lokalną z tym mężczyzną w obecności milicjanta Gajdamowicza. Tego pana możecie kojarzyć ze sprawy Edmunda Kolanowskiego. Michał Larek wielokrotnie wspominał o nim zarówno w swoich książkach, jak i podcastach. Mężczyzna wskazywał, w jakim miejscu dokładnie widział tajemniczą parę.
Dzień dobry, jesteśmy z milicji. Chcielibyśmy porozmawiać o Bogusławie. Zakładam, że słyszała pani już o tym, co ją spotkało.
Informacje mówiące o tym, że kobieta mogła mieć w planach spotkanie z tajemniczym mężczyzną, potwierdza także jej sąsiadka. Oto relacja, którą znalazłem w Ekspresie Reporterów.
Bogusia często ode mnie telefonowała i często telefonowano do niej, przeważnie mężczyźni. Przyjmowała ich w mieszkaniu, nawet rano, nazywała ich kolegami. Na początku sierpnia mówiła, że pojedzie do rodziny, ale wróci wcześniej, bo na Garbarach ma czekać kolega z samochodem. Wybierała się z nim gdzieś na dancing.
Właśnie dlatego tak bardzo lubię przeglądać te stare dokumenty i reportaże sprzed lat. Każda kolejna strona, każde zeznanie, każdy protokół może wnieść nowe elementy do rozwoju sprawy. Te wszystkie zeznania i hipotezy są jak takie puzzle, które należy złożyć ze sobą pomimo braku kilku elementów.
Wszystko wskazuje więc na to, że Bogusława mogła się spotkać z kimś, kogo znała. Może powiedziała o planowanym spotkaniu komuś jeszcze.
W trakcie prowadzonych czynności milicjanci dotarli także do kalendarzyka Bogusławy. Tam zapisane były nazwiska i adresy wielu osób. Ustalono także, że przed zaginięciem kobieta wzięła udział w produkcji filmowej jako statystka. Był to historyczny serial w reżyserii Jerzego Sztwiertni, który nosi tytuł Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Swoją drogą jestem ciekawy, czy są wśród was osoby, które ten serial pamiętają.
Zapiski z kalendarzyka w głównej mierze dotyczyły osób związanych z tym projektem filmowym. Ustalono dane kilku statystów, którzy na planie zdjęciowym mieli kontakt z Bogusławą. W notatkach były nazwiska wielu mężczyzn, z którymi się spotkała. Każda z tych osób została sprawdzona. Ten trop nie wniósł nic nowego do śledztwa.